W 1873 roku Thomas Cook organizuje pierwszą turystyczną wyprawę dookoła świata. Człowiek, który uczynił podróżowanie łatwiejszym, wyrusza z innymi turystami parowcem przez Atlantyk, dyliżansem przez Amerykę, statkiem do Japonii, pociągami przez bezdroża Chin i Indii.
Od tego czasu sporo się zmieniło. Dalekie krainy są na wyciągnięcie ręki. Każdą sobotę przekonujemy w Radiu M, że świat jest piękny. Na magazyn o podróżach zapraszają
Barbara Hobzda
i Marek Piechniczek.
Witamy w magazynie podróżniczym i zapraszamy dziś do Belgii. Dziś łączymy się z Brugią, gdzie mieszka przewodnik, podróżnik, badacz historii, prezes Fundacji Poszukiwacze Ork, Igor Murawski. Punktem wyjścia do rozmów o Brugii jest oczywiście słynna czarna komedia, film z Colinem Farrellem Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj.
Film z Colinem Farrellem pewnie wielu naszych słuchaczy również doskonale kojarzy. A jak się zaczęła pana przygoda z Brugią?
W zasadzie troszeczkę przypadkowo, można powiedzieć. Ja mieszkałem przez bardzo, bardzo wiele lat w Wielkiej Brytanii. No ale często jeździliśmy do Polski, zawsze gdzieś tam po drodze właśnie ten napis Bruges, prawda, gdzieś tam kusił, ponieważ no, uwielbiam historię średniowiecza, gdzieś ta Brugia zawsze funkcjonowała w mojej pamięci. Nigdy się nie udało przyjechać i kiedy już przyjechaliśmy, to był rok 2015 najpierw, zobaczyliśmy, że no rzeczywiście Brugia jest absolutnie piękna, także od roku 2016 już tutaj permanentnie mieszkam.
Ale oczywiście film też pan widział.
Wiele razy. Film jest rewelacyjny, bo to nie jest taka zwykła, prawda, czarna, gangsterska komedia. Ten film działa na wielu etapach, na wielu poziomach. Wspaniała muzyka i rzeczywiście oddaje ducha miasta.
To często tak jest, że gdy udajemy się w jakieś miejsca, które no były tymi plenerami filmowymi, no to sobie zwiedzamy szlakiem właśnie bohaterów filmu. Tutaj też można oczywiście, ale my dziś dużo dowiemy się od pana z pewnością na temat tego miasta w północno-zachodniej Belgii, w regionie flamandzkim. No to dobrze. Od czego zaczynamy zwiedzanie Brugii?
W zasadzie najlepiej zacząć od samego serca, od rynku głównego, bo tam jest to tak wszystko fajnie położone, że w którąkolwiek stronę byśmy się nie udali, no zawsze mamy coś pięknego i coś niesamowitego do zobaczenia. Także zwykle w ten sposób zachęcam od centrum. Natomiast w zasadzie z każdej możliwej strony, gdybyśmy nawet wyszli, prawda, z dworca kolejowego i przeszli na teren właśnie Starego Miasta, to już mijamy piękne i tajemnicze miejsca, chociażby takie jak Beginarz. To jest też zupełnie taka unikalna strona Brugii. Miasto w mieście, można powiedzieć. Taki kiedyś fenomen w średniowieczu, bo beginki i beginarze istniały nawet w Polsce. Były to enklawy wyłącznie kobiet, wyłącznie zamieszkane przez kobiety. Natomiast beginarz brugijski no jest zdecydowanie, jeżeli nie najlepiej zachowanym, to jedynie jedynym tak dobrze i wciąż funkcjonującym niemalże.
Zastanawiam się też, bo cały czas wracam oczywiście do tego filmu z Colinem Farrellem. Bardzo ważną rolę w tym filmie odgrywała pewna wieża. Czy to przy rynku?
Tak, oczywiście. To jest Belfort, rynek główny. Miejsce, no sama nazwa wskazuje, tutaj troszeczkę mamy fortu, prawda, i wieży dzwonniczej. To był właściwie taki symbol statusu tych miast średniowiecznych północnej Europy. A zawsze w centrum miasta ze szczytu wieży można było wypatrywać nadchodzące wrogie armie, można było też widzieć płonące domy, więc szybko miasto przeciwdziałało temu. W takiej wieży na terenie takiego kompleksu mieściły się też archiwa, skarbiec główny, także bardzo, bardzo takie ważne, ważne miejsce.
Brugia to także tutaj o Bazylice Świętej Krwi w Brugii.
Tak, zdecydowanie, chociaż to właściwie już nawet wcześniej było miejsce pielgrzymkowe, ponieważ pielgrzymi przechodzili przez Brugię na trasie do słynnego sanktuarium Santiago de Compostela w Hiszpanii. Także jeżeli ktoś na przykład w średniowiecznej Europie z Gdańska, Elbląga, Torunia, czy w ogóle z północnej Europy chciał się do Santiago de Compostela dostać, no to trasa wiodła właśnie przez Brugię. Z tego powodu tam powstał też jeden z pierwszych i potężny szpital świętego Jana, który właśnie miał się opiekować pielgrzymami. Natomiast bardzo słusznie pani wspomniała, bo relikwia świętej krwi jest jedną z zdecydowanie z najważniejszych relikwii chrześcijaństwa, natomiast każde miasto w średniowieczu próbowało mieć tych relikwii jak najwięcej, prawda? Czyli fragment ciała kogoś świętego, ale czasami nawet właśnie jakiś artefakt związany z religią. Brugia zdecydowanie można powiedzieć przykryła wszystkich przysłowiową czapką, bo to jest takiej relikwii nie ma. To jest dosłownie święty graal, można śmiało tak powiedzieć.
No ale zastanawiam się, skąd właśnie krew Zbawiciela? No mimo wszystko w małej Brugi, prawda?
W małej, nie do końca małej wtedy, ponieważ relikwia trafia, wiemy o tym, że ona trafia najprawdopodobniej, to jest druga połowa XII wieku. Niektórzy historycy uważają, że to jest połowa XIII wieku. To jest czas, złoty czas, pierwszy taki złoty czas dla Brugi. Brugia jest jednym z największych miast Europy. Proszę sobie wyobrazić, od 40 do 50 tysięcy mieszkańców najprawdopodobniej w XII wieku. To jest miasto większe od Londynu. Kraków, dla porównania tylko, Kraków w tym czasie około 2 tysięcy mieszkańców. Więc Brugia jest potężnym miastem, miastem niezwykle ważnym, niezwykle wpływowym, więc ta relikwia jak najbardziej jest tutaj na miejscu.
Więc wycofuję ten przymiotnik mały w takim razie. Mała Brugia.
No raczej. Brugia dosłownie wtedy była nazywana, bo często turyści o to pytają, skąd to określenie. Właściwie jest to, jak spojrzeć na mapę, określenie Wenecja Północy, prawda? I wszyscy sądzą, że to jest związane z kanałami i tak dalej. Faktycznie tych kanałów, mostów jest bardzo dużo i ten klimat taki wenecki Brugia posiada. Natomiast chodzi o coś zupełnie innego. To już w XII-XIII wieku na południu Europy takim centrum ekonomicznym, bankowym, politycznym, takim supermocarstwem, można powiedzieć, była właśnie Wenecja. Jej ekwiwalentem na północy jest Brugia. Stąd określenie Wenecja Północy już wtedy funkcjonowało. Także Brugia była zdecydowanie bardzo, bardzo takim ważnym ośrodkiem miejskim, skrzyżowanie szlaków. I ta relikwia, tak jak wspominam, jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Przybyła z Ziemi Świętej. Właściwie władcy Flandrii, tego rejonu tutaj współczesnej Belgii, w którym się znajdujemy, wtedy mogli władać Ziemią Świętą. Ta korona Królestwa Jerozolimskiego była zaoferowana władcom Flandrii właściwie dwukrotnie. Więc to było bardzo, bardzo znaczące miejsce. Brugia była absolutnie kluczowa.
W magazynie podróżniczym łączymy się dziś z Igorem Murawskim z Fundacji Poszukiwacze.org, przewodnikiem po Brugi.
Wracając jeszcze do Bazyliki Świętej Krwi, na co jeszcze powinniśmy tam zwrócić uwagę?
To jest dobre pytanie też, dlatego że wszyscy właściwie wchodzą po schodkach i idą zobaczyć relikwie i to jest zupełnie zrozumiałe, no bo jest to coś absolutnie niesamowitego. Miliony ludzi tutaj przybyły na przestrzeni dziejów, żeby zobaczyć tę relikwię, ale ona jest umieszczona w kościele na pierwszym piętrze, który jest kościołem neogotyckim, piękny, bogaty, srebrne, złote ozdoby i tak dalej. Natomiast oryginalnie ta relikwia najprawdopodobniej znajdowała się na parterze. Na parterze jest jakby drugi kościół, rzadko kiedy odwiedzany przez turystów. I tam wchodzimy do zupełnie innego wnętrza. To jest wnętrze oryginalne, pochodzące z XI wieku, w stylu romańskim, w zasadzie żadnych zmian. Absolutnie zupełnie inna atmosfera od tego kościoła, który znajduje się nad naszymi głowami, z żadnych ozdób praktycznie i cała masa takich charakterystycznych rzeczy właśnie dla duchowości średniowiecznej. Dla przykładu na ołtarzu głównym nie zobaczymy krucyfiksu, zobaczymy za to przedstawienie pelikana karmiącego swoje młode. Ludzie wierzyli w tamtym czasie, że pelikan w momencie, kiedy już nie ma pożywienia dla swojego potomstwa, potrafi kawałki własnego ciała właśnie dzieciom oddać, więc to jest takie równoznaczne z samopoświęceniem Chrystusa i ten symbol był niezwykle ważny. Zresztą w Polsce czasami widzimy go w miejscach związanych z zakonem krzyżackim, ponieważ pelikan karmiący młode był właśnie symbolem, który krzyżacy bardzo często używali.
Zanim wyruszymy dalej na uliczki Brugi, żeby lepiej ją poznać i zgubić się przy okazji, tak trochę, proszę powiedzieć, gdzie zjemy najlepsze gofry?
No tutaj to jest trudne pytanie, bo szczerze powiedziawszy, takich miejsc jest naprawdę, naprawdę wiele i jeżeli ja pani powiem moje ulubione, to będzie zawsze subiektywne, prawda? To tak jakbyśmy się umawiali na to, jaki pani jest ulubiony film albo jaki jest ulubiony obraz i tak dalej. Mam takich kilka miejsc. Na pewno mogę polecić miejsce, które się nazywa Old Chocolate House. To jest też niedaleko rynku. Drugie takie miejsce znajduje się na Maria Strat, czyli ulicy prowadzącej do Kościoła Mariackiego. Jest tych miejsc sporo, ponieważ no co tu dużo mówić, Brugijczycy potrafią robić to.
A zatrzymując się na gofrach, porozmawiajmy w takim razie jeszcze o Belgach. Mówi się o słynnym poczuciu humoru belgijskim, dosyć surrealistycznym.
Tak, no Magritte, prawda, i tak dalej. Zdecydowanie Belgowie, tutaj znowu, no nie chcę generalizować, ale na pewno to poczucie belgijskie humoru jest bliższe nam niż na przykład poczucie humoru niemieckie. Ale tak, z tym, że trzeba zawsze pamiętać, prawda, że Belgia to jest państwo właściwie składające się z kilku różnych państw, z kilku różnych organizmów państwowych, bo Walończycy, czyli południe Belgii, to jest rejon francuskojęzyczny i Flandria, tutaj gdzie w Brugii się znajdujemy, to jest z kolei niderlandzkojęzyczne. I to nie tylko jest różnica językowa, to jest zupełnie inne państwo, to jest zupełnie inna kultura i też bardzo różne poczucia humoru. Mhm,
ale dystans do siebie pozostaje chyba w obu przypadkach.
Zdecydowanie, tak.
Ja tak myślę, że takim symbolem tego dystansu może być słynny kot.
Ach, no tak, no oczywiście.
O co chodzi z tym kotem? Bo myślę, że nie wszyscy Polacy znają tą historię takiego kreskówkowego celebryty.
To znaczy, tutaj właściwie można powiedzieć szerzej troszeczkę, dlatego że Belgia, trzeba pamiętać, że to jest ojczyzna komiksu generalnie. Więc tutaj też jest to poczucie humoru wzięte. Pamiętajmy o Smurfach, pamiętajmy o Tintinie, wszystkich innych rzeczach, więc kwestie właśnie takich symboli jest znacznie, znacznie więcej. Tutaj warto by było chyba zacząć od, jeżeli ktoś chciałby dokładniej się temu fenomenowi przyjrzeć, to jednak polecałbym wizytę najpierw w Brukseli, zanim znajdziemy się w Brugii, bo to jest jednak zupełnie troszeczkę jakby inny świat, ale dzięki temu możemy poznać szerzej właśnie Belgię. Brugię jednak chciałbym tutaj zwrócić uwagę Państwa, że mówiąc o Brugii, to jest trochę tak, jakbyśmy opowiadali o starożytnej Grecji, mówili o Atenach, Sparcie, Tebach i tak dalej, prawda? To wszystko jest Grecja, ale każde z tych miast było inne. Każde z tych miast miało inną kulturę, miało inne zwyczaje, inne przepisy i regulacje i tak dalej, i tak dalej. Faktycznie tak było. Także Brugia jest takim państwem, można powiedzieć, malutkim, miniaturowym państwem w państwie.
Wspomniałem wcześniej, że warto się zgubić w mieście, żeby lepiej je poznać. Jakie było pana odkrycie największe, jeżeli chodzi o Brugię?
Cały czas odkrywam Brugię, szczerze mówiąc, dlatego że naprawdę jest tu bardzo fajnie się zgubić, a zgubić się tak naprawdę nie można do końca, dlatego że jeżeli skręcimy w którąkolwiek z małych uliczek, prędzej czy później dojdziemy do któregoś z dużych kanałów, musimy zawrócić albo skręcić, więc w zasadzie wciąż jakby wracamy i krążymy po tej Brugii i dzięki temu możemy odkrywać bardzo różne rzeczy. Dla mnie na pewno taką ciekawostką jest ten wspomniany kościół na Bazyliki Świętej Krwi, który jest związany z legendą o Świętym Graalu i tam ciągle widzę nowe symbole, nowe tajemnice, które czekają na odkrycia. No i właśnie takie różne miejsca w Brugii, która na zewnątrz potrafi być współczesna. Mamy na przykład budynek, który jest postawiony w XIX wieku, ale kiedy wejdziemy do niego, okazuje się, że piwnica może być z XIII wieku. Ja sam właśnie w takim budynku mieszkam i mamy po schodkach małą piwnicę, gdzie znajduje się studnia, średniowieczna studnia. Ona na mapie z XVI wieku jest wymieniona jako jedna z 16 studni w mieście. Więc naprawdę takich jakby ciekawostek i tajemnic można tutaj całą masę odkrywać niemalże codziennie.
Bruż, czyli Brugia, to cel naszej dzisiejszej podróży z Igorem Murawskim z Poszukiwaczy.org.
Brugge to także sporo kościołów, do których trzeba zajrzeć. Gdy przeglądałem różne strony podróżników, którzy właśnie Bruggią się zafascynowali, to często pojawiało się w tych takich punktach obowiązkowych zwiedzania Bruggi wnętrze Kościoła Najświętszej Maryi Panny.
Tak, zdecydowanie. Kościół Najświętszej Maryi Panny jest jednym z takich najciekawszych budynków, najważniejszych. Został właściwie postawiony na miejscu najprawdopodobniej celtyckiej jeszcze dawnego celtyckiego miejsca kultu, bo tu trzeba pamiętać o tym, prawda, że to był rejon, który zamieszkiwali Celtowie. No 2000 lat temu Celtowie zamieszkiwali praktycznie całą znaną nam Europę, łącznie z terenami obecnej Polski. Kościół Mariacki bardzo prawdopodobne, że na tym miejscu dawnego kultu powstał. Kiedyś to była najwyższa ceglana świątynia na świecie, najprawdopodobniej wciąż jeden z najwyższych ceglanych wieży na świecie. Natomiast bardzo ciekawe jest wnętrze i oczywiście Madonna Bruggijska. Tam w kościele znajduje się Madonna Bruggijska autorstwa Michała Anioła. Tajemnicza dosyć rzeźba, ponieważ Michał Anioł w zasadzie, kiedy rzeźbę ukończył, wysyła ją do domu swojego ojca z takim listem mówiącym, no nie pokazuj jej nikomu. I w zasadzie nie wiemy do końca, jakie były zamiary artysty. Bogatym Bruggijczykom udaje się jednak tę rzeźbę nabyć i rzeczywiście jest bardzo ekspresyjna, jest bardzo ciekawa. Tam widać, kiedy Chrystus trzyma się jeszcze kurczowo matki, ale próbuje już zrobić pierwszy krok, może eksplorować, prawda, świat. Natomiast matka ma bardzo taką smutną, zamyśloną twarz, jakby przewidywała troszeczkę przyszłość, można powiedzieć. Także rzeźba ciekawa, no budząca wiele kontrowersji czasami. No Victor Hugo na przykład, słynny francuski pisarz, kiedy pierwszy raz przyjechał do Brugi, zobaczył Madonnę Bruggijską i mówi, no Madonna to chyba musiała lubić flamandzkie piwo, bo ten Jezus jest taki całkiem przy sobie. Tak, oczywiście chodziło najprawdopodobniej o kwestię perspektywy. Być może Michał Anioł chciał umieścić tę rzeźbę nieco wyżej. Natomiast rzeczywiście no, jest to niesamowite dzieło sztuki, pożądane wielokrotnie przez liczne armie, które przez Bruggię się tutaj przesuwały. I to od razu jakby taka uwaga. My mamy swoje animozje, prawda, do powiedzmy, nie wiem, do Rosjan, do Niemców często. Tutaj w Bruggi, jeżeli ktoś z Państwa będzie Bruggi odwiedzał i zna język francuski, polecałbym jednak próbować język angielski, bo te animozje do Francuzów są tutaj, te zaszłości antyfrancuskie są tutaj dosyć mocne. No Madonna Bruggijska jest takim dobrym przykładem, ponieważ no, Francuzi ją ukradli i dopiero upadek Napoleona sprawił, że Madonna wróciła do Bruggi. Także od razu mówię, żeby o tym pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o Madonnę, to jeszcze tylko dopowiem może, że taka słynna kradzież to zrobili Niemcy. Koniec II wojny światowej. Dla nas oczywiście to nie jest nic niezwykłego. Wiemy, jak się Niemcy zachowywali. Natomiast tutaj w Belgii to jednak było troszeczkę inaczej. Oni działali, można powiedzieć, w białych rękawiczkach. Flamandowie byli dosyć mocno tak jednak pod tym francuskim butem bardzo długo. Niemcy to wykorzystywali i sprzedawali taką historię, że prawda, jeżeli III Rzesza wygra tą wojnę, no to Flamandowie będą mogli być niepodlegli. To oczywiście była nieprawda, niewiele osób to jakby kupowało tę opowieść, ale Niemcom chodziło o to, żeby pojawiali się ochotnicy na froncie wschodnim, więc w ten sposób tutaj nie było w zasadzie takich żadnych krwawych zajść i nie zachowywali się tak źle, jak oczywiście na terenach Polski, czy nawet na terenach Francji. Ale nawet wtedy nie byli, dopiero pod koniec wojny zdecydowali się, jakby maska jakby spada, ale nawet wtedy nie decydują się na taką bezczelną kradzież tej rzeźby, tylko sfingowana jest historia jakiegoś wypadku, podjeżdża karetka wojskowa pod drzwi Kościoła Mariackiego i kilku sanitariuszy wbiega, pakują tą Madonnę Bruggijską na nosze, owijają kocami do ambulansu, prawda, i znikają. W ten sposób została Madonna Bruggijska porwana i dopiero specjalny oddział amerykański, tak zwany Monuments Men, ją odnalazł w kopalni soli w Austrii. W ten sposób wróciła do Brugi. Jest zresztą film, nie pamiętam jak po polsku, po angielsku oryginalna nazwa to jest Monuments Man, po polsku zdaje się, że Obrońcy Skarbów chyba. I to jest John Goodman, Matt Damon, George Clooney, no, gwiazdorska obsada, także zdecydowanie polecam, bo Madonna Brugińska odgrywa tam taką drugoplanową, niepisaną, ale bardzo ważną rolę.
No to zapisujemy do listy tych filmów, które warto zobaczyć. Co do języka, no to na szczęście Polacy jednak w przeważającej większości po angielsku bardziej niż po francusku, więc ale gdyby ktoś francuski kochał, to niech pamięta o tym. Doskonale. To jeszcze zapytam, miłośnicy gotyku do ratusza też chyba powinni wejść, niekoniecznie żeby tam sprawy urzędowe załatwiać.
Absolutnie. Przepiękny ratusz, który jest, no, był przez wiele lat modelem, na którego podstawie budowano inne ratusze w północnej Europie. Także naprawdę wyjątkowo, wyjątkowo piękna konstrukcja. Zresztą Hans Memling, znany nam z Polski również, malarz niemieckiego pochodzenia, pracował między innymi przy dekorowaniu tego ratusza. Jest tu cała masa różnych fantastycznych gotyckich budowli, natomiast to trzeba pamiętać o tym, że to w XIX wieku tak naprawdę następuje taka rewolucja neogotycka i wtedy starają się tutaj Brugijczycy przy pomocy często Anglików odrestaurowywać te budynki, właśnie przywracać jakby tego ducha tej średniowiecznej Brugi. Bo to z tego powodu tak naprawdę tutaj większość ludzi przyjeżdża i to mówimy o naprawdę dużych ilościach. Ja kiedyś miałem przyjemność oprowadzać wycieczki po Jerozolimie i do Jerozolimy oczywiście z wiadomych względów dzisiaj mniej ludzi jeździ, ale nawet w takich turystycznych czasach to powiedzmy było o połowę mniej tych turystów niż w Brugi, więc naprawdę do Brugi ludzie przyjeżdżają i rzeczywiście nie ma się czemu dziwić, bo to średniowiecze jest tutaj odczuwalne, zdecydowanie.
Dziś łączymy się z Brugią, gdzie mieszka przewodnik, podróżnik, badacz historii, prezes Fundacji Poszukiwaczy Org Igor Murawski.
Podróże dalekie i bliskie.
Czy na rejs kanałami warto się wybrać, czy szkoda czasu w natłoku tych fascynujących zabytków?
Zawsze warto się wybrać, jeżeli tylko nie pada, a to nie mogę zagwarantować, jesteśmy w północnej Europie, ale tak, na pewno perspektywa z właśnie widziane z wody te budynki, no bo trzeba pamiętać, że faktycznie kanały służyły podobnie jak w Wenecji kiedyś i ludzie się nimi poruszali. Także na pewno taka wycieczka kanałami jest bardzo fajna.
Czy pan też poleca, żeby odnaleźć most Świętego Bonifacego? Podobno warto.
Most Świętego Bonifacego trzeba zobaczyć, zwany Mostem Miłości w Brugi. Jest to na pewno jedno z najbardziej widokowych miejsc, na pewno najbardziej fotogenicznych i do tego stopnia, że w zasadzie prawie wszystkie młode pary tutaj robią sobie zdjęcie na tym moście. Natomiast no tylko muszę jakby zdradzić państwu, że to jest w zasadzie most nowy jak na Brugię, bo został zbudowany w roku 1910. Tam nigdy w tym miejscu mostu nie było. Most jest jednak śliczny i można powiedzieć, że jest znacznie starszy, ponieważ każda jego cegiełka, każdy kamień pochodzi z budynków średniowiecznych rozebranych w Brugi w różnych okresach historycznych, więc jest to most i stary, i nowy, ale na pewno niezwykle urokliwy.
Nawiązując do pana fundacji, to jakich skarbów poszukują teraz w Brugi?
Wszystkich skarbów i tajemnic historii poszukujemy w różnych miejscach, natomiast Brugi w tej chwili zaciekawiła mi właśnie historia Świętego Graala, w jaki sposób powstały w ogóle pierwsze książki, pierwsze opowieści, bo trzeba właśnie na to zwrócić uwagę, że Chrétien de Troyes, który był autorem pierwszego romansu, można powiedzieć, o Graalu i rycerzach Okrągłego Stołu, pisał to właśnie w Brugi. Więc sądzimy, że jest to związane z przybyciem relikwii krwi świętej do miasta, ale nie tylko, bo później te historie jakby się powielają, nawet pod koniec XV wieku. Tutaj powstają takie koncepcje, żeby Brugia stała się drugą Jerozolimą. W sensie dosłownym, ponieważ no skoro jest już relikwia krwi świętej, no to rozpoczęto budowę kościoła jerozolimskiego na wzór Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie, więc tych koneksji jest bardzo dużo, tajemnic jest bardzo dużo. Nomen omen, osoba, która zbudowała ten kościół jerozolimski, który też zdecydowanie Państwu polecam, pełen tajemniczych symboli, naprawdę niesamowite miejsce. Kościół ten zbudował bardzo wpływowy Anselm Adornes, włoskiego pochodzenia kupiec brugijski, który też ma związki z Polską, bo on pojechał na przykład do Polski przekonywać króla Kazimierza Jagiellończyka do wszczęcia nowej krucjaty, ale też, co ciekawe, negocjował zwrot zagrabionego Brugi bardzo cennego obrazu. I tutaj też taka ciekawostka, bo to zwykle Polska jest, prawda, okradana, a to przez Szwedów, a to przez Niemców i tak dalej, i tak dalej. Lista jest bardzo długa. Tymczasem w roku 1473 dochodzi do takiej słynnej kradzieży. Hans Memling, wspomniany wcześniej niezwykły średniowieczny malarz, tworzy tryptyk sądu ostatecznego w Brugi na zamówienie bardzo bogatych Włochów. Ten tryptyk zostaje zapakowany na statek, płynie sobie, ale w tym czasie Hanza, taka organizacja kupiecka, która miała własną armię, jest w stanie wojny z Anglią między innymi. Ten statek jest pod wrogą banderą, zostaje zajęty przez korsarza Pawła Beneke z Gdańska i tryptyk sądu ostatecznego, najlepsze według wszystkich chyba ekspertów dzieło Hansa Memlinga, trafia do Gdańska. I już rok później Brugia próbuje ten obraz odzyskać. To jest taki skandal, właściwie można powiedzieć, wybuch w Europie w tamtym czasie. No ale skutecznie Kazimierz Jagiellończyk, prawda, rozkłada ręce. Mówi, no ale to Gdańsk jest, ja nie za bardzo mam co z tym zrobić. I obraz zostaje w Gdańsku i dzisiaj wszyscy możemy się nim cieszyć.
Tak sobie jeszcze myślę na zakończenie, że powinniśmy chyba po tym zwiedzaniu tej wspaniałej Brugi jeszcze zasiąść do jedzenia jednak mimo wszystko. Było o gofrach, oczywiście belgijska czekolada jest też słynna na całym świecie, czy frytki, ale we Flandrii jest jakieś takie szczególnie ulubione przez mieszkańców danie, takie, którym oni się szczycą i którym częstują swoich gości?
Flamandzki gulasz z wołowiny zdecydowanie jest taką sztandarową potrawą. No i oczywiście małżew w różnych sosach. Zawsze towarzyszyć temu musi rzecz jasna belgijskie piwo. Tutaj od razu zaznaczę, żadne inne państwo na świecie nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o piwo. Ponad 1000 gatunków i bardzo często mówię wszystkim odwiedzającym Brugię, że nawet jeżeli ktoś piwa nie lubi, to jakieś piwo sobie tutaj znajdzie, bo są piwa o smaku kawy, soku owocowego, także na pewno jakieś piwo sobie znajdzie, a Brugia ma to szczęście, że w Brugi podaje się jedno z piw, które uważane jest przez ekspertów za jedno z najlepszych na świecie, zdecydowanie.
Jeśli Państwo będziecie w Brugi, to jeśli chcecie oczywiście poznać też inne sekrety jeszcze tego wspaniałego miasta, koniecznie skontaktujcie się z naszym dzisiejszym gościem Igorem Murawskim, który jest, jak Państwo słyszycie, znakomitym przewodnikiem po Brugi, także prezesem Fundacji Poszukiwacze.org i badaczem historii. Dziękujemy za dzisiejsze opowieści. No i co, do zobaczenia w Brugi w takim razie.
Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.
Ta audycja powstała dzięki wsparciu finansowemu patronów Emki. Dołącz do grona wspierających Radio M w serwisie Patronite i pomóż nam rozwijać Emkę. Wejdź na patronite.pl/radio-m albo na stronę radio-m.pl. Z Tobą jesteśmy radiem.
Do wspólnego podróżowania zapraszają Barbara Hobzda i Marek Piechniczek. Odkrywaj z nami, że świat jest piękny.